zapraszamy na wieczorne spotkania.
Kłania się Wojciech Sobociński. W dzisiejszych wieczornych spotkaniach z polską historią opowiemy m.in. o nowej książce poświęconej Bydgoszczy, o rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie, o pierwszej pielgrzymce do Polski papieża Jana Pawła II, o wznowieniu przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwa w sprawie zbrodni w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy i rozpoczniemy cykl poświęcony polskiej arystokracji. Zapraszam. W moim ręku niezwykła książka, bo książka, która obrazuje miasto, którego już nie ma. To Bydgoszcz z lotu ptaka. Bydgoszcz na fotografii lotniczej z lat 1911-1945. A autorem tej książki jest pan Krzysztof Drozdowski. Co skłoniło do takiego tematu i takiego ujęcia, takiego spojrzenia na miasto?
Człowiek zawsze ma chęć, żeby podbijać przestworza, a wiąże się to też z tym, żeby obejrzeć to, co jest na ziemi, poczuć się jak władca tego świata.
Takie spojrzenie okiem Boga.
Tak, oczywiście, że tak. I dlatego też, no, też mam takie ciągoty, jak myślę, że każdy chciałby być wolny jak ptak. No i tak 5 lat temu postanowiłem sobie, pomyślałem sobie bardziej, że fajnie by było przeczytać taką książeczkę. Niestety nie udało się jej przeczytać, bo nikt jej nie napisał, nikt jej nie wydał. No i ale tak zacząłem powolutku sobie zbierać różne zdjęcia z różnych archiwów, również od osób prywatnych. No i mamy dzisiaj tego efekt.
Mamy dzisiaj tego efekt w postaci książki, która pokazuje miasto, którego już nie ma, bo choćby z okładki spoglądamy z góry na stary rynek. Tutaj ten kościół, który został zburzony. Tutaj synagoga, której już nie ma. Tutaj teatr na placu teatralnym, który nazywa się teatralny, tylko nie ma tam teatru.
Dokładnie tak. Po wielu miejscach, po wielu obiektach zostały tak naprawdę tylko i wyłącznie zdjęcia. A ja tutaj właśnie prezentuję zdjęcia w ujęciu lotniczym, co podwyższa jeszcze ich tutaj rangę.
Robione te zdjęcia były przez kogo?
No to różnie. Tak naprawdę okres w książce opisuje trzy różne epoki, można powiedzieć. Od 1911 roku do 1920 to robiły zdjęcia jednostki szkoleniowe niemieckie lotnicze, które tutaj stacjonowały w Bydgoszczy. Później w międzywojnie to oczywiście Polacy robili przeważnie tutaj szkoła lotnictwa, która była w Bydgoszczy na naszym lotnisku, na Szubińskiej. Ale także firma prywatna, która fotografowała różne miasta w Polsce. No i okres, wiadomo, 39-45, najbardziej okrutny w naszych dziejach. To mamy tutaj zdjęcia pochodzące z archiwów i amerykańskich, i angielskich, i niemieckich. I te trzy państwa nas tutaj fotografowały.
Fotografowały także bombardowania, które miały miejsce w Bydgoszczy. Tutaj jest cały taki rozdział właśnie poświęcony temu, jak nasze lotnisko zostało zdewastowane.
Tak. Opisując jakby tutaj zdjęcia w sumie z lotu ptaka, dałem również takie rozdziały, powiedzmy opisujące, nakreślające jakby tło tych wydarzeń, jak dochodziło też do wykonywania różnych zdjęć i w tym też opisałem trzy bombardowania lotnicze, które przeżyła Bydgoszcz. Pierwsze i drugie to było 1 i 2 września właśnie 1939 roku, kiedy Niemcy nas bombardowali. Pierwszego dnia lotnisko, drugiego dnia głównie tereny dworca kolejowego i okoliczne, a także bombardowanie, które miało miejsce z 14 na 15 kwietnia 1943 roku, kiedy trzy budynki przy ulicy Grunwaldzkiej zostały zbombardowane przez zabłąkany radziecki samolot.
Nie wiedział, co zrobić z tymi bombami?
Leciał nad Gdańsk. Wtedy trwał nalot na Gdańsk. On po prostu widocznie się zagubił, co było częstym wydarzeniem. Zobaczył tory kolejowe, więc po prostu zrzucił ładunek, gdzie tak naprawdę uznał to za stosowne, żeby nie wracać do bazy z pełnym ładunkiem, no bo ujma by była na honorze.
No i wtedy mogliby go potraktować zupełnie inaczej. Ja tak patrzę.
Jak to w Rosji?
Ja tak patrzę na te zdjęcia i widzę świat, który się dopiero zaczynał, bo na przykład szpital miejski na Bielawach to był największy szpital pobudowany w okresie 20-lecia międzywojennego w całym kraju. Jest jakby na pustym terenie pobudowany. Dzisiaj to przecież zabudowana dokładnie rzecz. Kiedyś to było lokowane prawie za miastem.
No oczywiście, że tak. No Bydgoszcz to ograniczała się praktycznie do ścisłego centrum naszego obecnego, a dalej to były często puste pola. Widać to też po pierwszym zdjęciu lotniczym z 1911 roku, które przedstawia obszar od ulicy Gdańskiej do Alei Ossolińskich. W środku jest dzielnica Sielanka, obecnie bardzo piękna, willowa, a wtedy to były same pola i krzaki.
I jak budowano bazylikę Wincentego a Paulo, to także budowano ją wśród pól.
Tak, oczywiście, to były puste tereny niezagospodarowane.
Piękne zdjęcia, można wiele wyczytać z historii miasta, można też zobaczyć, co to miasto utraciło, bo pewnych obiektów już nie ma, choćby ta z okładki przepiękna burznica żydowska. Też obiekt, który zniknął z planu miasta. Jak pan myśli, czy te zdjęcia mogą służyć współcześnie do próby odtworzenia pewnych obiektów, czy raczej należałoby poszukać nowych rozwiązań?
To znaczy,
choćby ta zachodnia pierzeja Starego Rynku.
No, na pewno tak. No, zdjęcia oddają jakby widok ówczesny, więc są dobrą bazą do rekonstrukcji tych obiektów. No, oczywiście trzeba by było się posiłkować tutaj jeszcze innymi aktami budowlanymi. A co do rekonstrukcji, no to już każdy ma inny pogląd na to, czy odbudowywać, czy nie odbudowywać.
No właśnie, czy odbudowywać, czy nie odbudowywać. Tutaj widzę rzecz, która już też przeszła do historii. To zdjęcie niemieckie przedstawiające tramwaj, który jedzie przez Stary Rynek.
Tak, no, przez Stary Rynek przechodziły swego czasu nawet 3 linie tramwajowe. Obok jednej, obok torowiska znajdował się również pomnik Fryderyka Wielkiego.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu. Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełen krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy piach weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tej samochodem przybył wraz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk tobie wprost, pod nogi cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Pytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym. Za tobą ktoś wypłakać z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Bo... Boże ty mój. Na rynku cały tłum, a na niej błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całym życiem trwa.
Kwietnia 1943 roku o 6 rano na teren getta w Warszawie wkroczyły niemieckie oddziały wojskowe i policyjne oraz wspierające je kolaboranckie formacje ukraińskie i łotewskie pod dowództwem Ferdinanda von Samern-Frankenega. Weszły one z dwóch stron, przez bramy getta na ulicy Nalewki i przez drugą bramę na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Gęsiej. Obrońcy zgrupowali się w trzech miejscach, u zbiegu Nalewek i Gęsiej oraz Zamenhofa i Gęsiej. Tam zorganizowała opór żydowska organizacja bojowa i przy placu Muranowskim. Tam stawili czoła hitlerowcom żołnierze z Żydowskiego Związku Wojskowego. Oto fragment archiwalnej audycji. Mówią daty autorstwa Marcina Rykowskiego z 10 kwietnia 2003 roku.
Polskie Radio PIK.
Desperacki zryw garstki żydowskiej młodzieży był z góry skazany na niepowodzenie. Miał więc być symbolem, manifestacją oporu wobec niemieckich planów zagłady, w których Żydom wyznaczono rolę bezwolnych ofiar. A było w chronologicznym porządku zdarzeń tak. W poniedziałek, 19 kwietnia 1943 roku wieczorem rozpoczynało się święto Pesach. O pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek, jak przypomina Barbara Engelking w miesięczniku Mówią Wieki, getto zostało otoczone pierścieniem niemieckiej żandarmerii i policji granatowej. Posterunki ustawiono co 25 metrów. Żydowska organizacja bojowa ogłosiła pogotowie bojowe.
Niemcy, którzy rozpoczęli nad ranem likwidację getta, zostali zaskoczeni silnym ogniem, butelkami zapalającymi i granatami. Walki trwały około 2 godzin i przyniosły Żydom niekwestionowane zwycięstwo. Niemcy wycofali się, zostawiając na placu boju zabitych i rannych. Równocześnie doszło do drugiego starcia na skrzyżowaniu Zamenhofa i Miłej. Bojowcy obrzucili butelkami zapalającymi 2 niemieckie czołgi. Jeden z nich spłonął. Niemcy po półgodzinnej walce wycofali się. Po południu, po kilku godzinach przerwy w walkach, w czasie których dowodzenie przejął generał SS Jürgen Strop, Niemcy po raz drugi wkroczyli do getta. Doszło do ponownych walk u zbiegu Nalewek i Gęsiej oraz na placu Muranowskim. Walczące tam oddziały miały karabin maszynowy, który ustawiony na wysokim poddaszu domu przy placu Muranowskim 7 siał spustoszenie w szeregach wroga. Niemcy znów musieli opuścić getto.
W ramach akcji solidarnościowej z walczącym gettem 19 kwietnia około godziny 19 grupa żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Józefa Pszennego, pseudonim Chwacki, podjęła próbę przebicia muru getta od strony ulicy Bonifraterskiej. Akcja rozpoczęła się z opóźnieniem i zakończyła niepowodzeniem. W walce, która wywiązała się na Bonifraterskiej, zginęło kilku Niemców. 2 Polaków zostało zabitych, a 4 rannych. Kilka następnych prób przyjścia z pomocą walczącemu gettu również skończyło się niepowodzeniem. 23 kwietnia 1943 roku żydowska organizacja bojowa ogłosiła apel do Polaków.
Polacy, obywatele, żołnierze wolności. Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci, żon. Wśród terkotu karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce na tchórzliwych żandarmach i SS-owcach. Wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego getta Warszawy. My, więźniowie getta, ślemy wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie, jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem. Lecz wiedzcie, że każdy próg getta, jak dotychczas, taki nadal będzie twierdzą, że możemy wszyscy zginąć w tej walce, lecz nie poddamy się, że dyszymy, jak i wy, rządzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga. Toczy się walka o naszą i waszą wolność, o wasz i nas, ludzki, społeczny, narodowy honor i godność. Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblinki, Bełżca, Majdanka. Niech żyje braterstwo broni i krwi walczącej Polski. Niech żyje wolność, śmierć katom i oprawcom. Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem. Żydowska organizacja bojowa.
W czasie powstania w getcie warszawskim szef kierownictwa walki cywilnej KWC Korboński wysyłał codziennie depesze o przebiegu walk do radiostacji Świt. Depesze przerabiano na audycje, które były słyszane w getcie. Oto niektóre z nich. 20 kwietnia.
Wczoraj Niemcy rozpoczęli likwidację 25 tysięcy Żydów w getcie u nas. Żydzi się bronią. Słychać strzały i wybuchy granatów. Niemcy użyli czołgów i samochodów pancernych. Mają straty. W kilku miejscach pożar. Przemówcie dziś do getta.
21 kwietnia.
W getcie opór trwa. Całą noc słychać strzały, wybuchy, miejscami pożar.
28 kwietnia 1943.
W getcie walka trwa. Niemcy palą dom za domem.
15 maja 1943 roku.
Od 2 tygodni trwa straszliwa masakra resztek getta warszawskiego. Getto pod przewodnictwem żydowskiej organizacji bojowej broniło się bohatersko z bronią w ręku i Niemcy użyli w walce artylerii oraz broni pancernej. Bojowcy żydowcy zabili przeszło 300 Niemców, ranili około 1000. Niemcy wywieźli i zamordowali lub spalili żywcem dziesiątki tysięcy Żydów.
16 maja o godzinie 20.15 Niemcy wysadzili w powietrze wielką synagogę na Tłomackiem. Był to symboliczny koniec powstania w getcie warszawskim. Generał Strupp napisał w swoim raporcie: żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć.
Thank you. sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż piścił jak jaki skarb. I cóż pan, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg, dałbyś pan spokój sercowi. Takie jest życie, nie? Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz, wprost ze Schubertem na sam zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych rąk. Dawno już, panie Sercowicz, wszystko skolował śnieg. Dałbyś pan spokój Skarcowicz. Takie jest życie, nie?
W dzisiejszym wydaniu Wieczornych Spotkań chciałbym rozpocząć cykl opowieści o przedstawicielach polskiej arystokracji i magnaterii, która przez wiele wieków kształtowała oblicze i siłę naszego kraju. Są potomkami arystokratycznych rodów i dobrze o tym wiedzą. Potrafią bez problemów sięgnąć swoich przodków z XV czy XVI wieku. Znają rodzinne koligacje do tego stopnia, że gdy się spotkają, to są w stanie ustalić stopień pokrewieństwa. Szlachetnie urodzeni nadal żyją wśród nas, choć nie są już uprzywilejowaną warstwą społeczną. Jednak nadal ich życie jest pożywką dla mediów i czytelników spragnionych otarcia się o wielki świat. Anna Czartoryska, Dominika Kulczyk-Lubomirska, Jan Lubomirski-Landskoroński, Maria Krystyna Habsburg, Beata Tyszkiewicz, hrabia Mikołaj Rej i jego żona hrabianka Patrycja Sobańska z Lubomirski, wiśniowieccy, osolińscy, ostrogscy, potoccy, radziwiłowie, czartoryscy, zamojscy. Część mieszka nadal w Polsce, jednak większość w wyniku II wojny światowej i rządów komunistów rozjechała się po świecie. Najwięcej polskiej arystokracji znajdziemy w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Francji, ale żyją też w Kanadzie czy Brazylii. Skąd wzięli się arystokraci, szlachetnie urodzeni, herbowi? Już w samej nazwie znajdziemy podpowiedź. To dwa greckie słowa, aristos najlepszy i krateo rządzę. Ci najlepsi w rządzeniu utworzyli się 1200 lat przed naszą erą w starożytnej Grecji. Wtedy to plemiona Dorów migrowały na półwysep Peloponeski i wypierały zamieszkałe tam inne greckie plemiona. To właśnie wtedy, by przeciwstawić się najazdom, Grecy zaczęli wybierać tych, którym powierzali i władzę, i obronę. I tak wytworzyła się elitarna warstwa, mająca najwyższą pozycję w społeczeństwie, która doszła do wniosku, że o szlachectwie ma decydować urodzenie i dziedziczność, tak jakby umiejętności organizacyjne czy przywódcze zapisane były w genach. Wiele razy w historii okazywało się, że daleko padało jabłko od jabłoni i potomkowie wielkich wodzów, strategów i wizjonerów byli życiowymi niedojdami, a nawet ludźmi szalonymi, bowiem zbyt bliskie pokrewieństwo, zbyt mała pula genowa ma swoje złe konsekwencje. Pojawienie się owej najwyższej warstwy społeczeństwa wiąże się z upadkiem ustroju rodowego. Teraz zaczęły liczyć się bitewne wiktorie, heroizm na polu walki, a co za tym idzie wojenne łupy, które prowadziły do szybkiego bogacenia się określonych rodów. To one ze swoimi bogactwami opanowały systemy sprawowania władzy i narzucały swoją wolę większości. Potomkowie najeźdźców doryckich wytworzyli grupę Spartiatów, a w Atenach byli to Eupatrydzi. Zaś w Polsce szlachetnie urodzeni wywodzą się od rodów rycerskich i jako szlachta pojawili się w polskim społeczeństwie za rządów Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. Polscy królowie, oczywiście nie z własnej woli, ale w wyniku nacisków, zmuszani byli dawać tej warstwie społecznej specjalne przywileje i immunitety. Koszyce, Piotrków, Czerwińsk, Warta, Brześć Kujawski, Jedlnia to miejsca, gdzie królowie owe przywileje potwierdzali. Polskie średniowieczne społeczeństwo rozwarstwiło się na szlachtę, mieszczaństwo, duchowieństwo i chłopstwo. Nie zawsze jednak królowie dotrzymywali słowa, co było niebywale źle przyjmowane przez tych, którzy owe przywileje uzyskiwali. Tak było na przykład z przywilejami dla szlachty, jakie w Brześciu Kujawskim nadał im Władysław Jagiełło. Zapewnił likwidację stacji królewskich i sankcjonował prawo do tego, że żaden szlachcic nie może być więziony bez uprzedniego wyroku sądowego. W zamian szlachta uznała prawo syna Jagiełły do przejęcia po nim tronu, ale za namową Witolda król wycofał się z owych przywilejów. W czasie zjazdu w Łęczycy Oleśnicki zwrócił ów akt zebranym. Porwali je natychmiast panowie i w oczach króla, nie bez trzasku i szczęku błyskających mieczów, które wszystkich nabawiły trwogi, rozsiekli na strzępy. Króla uznano za tego, który daje i odbiera. Jednakże polska szlachta to była wielka masa społeczeństwa, która niezależnie od majątku czy realnie sprawowanej władzy pilnowała swojej równości. Ten egalitaryzm szlachetnie urodzonych zamykał się w powiedzeniu szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Jednak w rzeczywistości było to jedynie pobożne życzenie, bowiem inna była pozycja szlachcica, doradcy króla czy wodza wojsk, od szlachciury, który miał w posiadaniu kilka wsi. Jednak w naszym społeczeństwie mamy do czynienia nie tyle z arystokratami, a raczej z możnowładcami zwanymi później magnatami. To ich obwinia się o rwanie Polski na strzępy za doprowadzenie do jej upadku i rozbiorów. Ale czy tak było w rzeczywistości? Przyjrzyjmy się polskim rodom szlachetnie urodzonych. Powróćmy do rozmowy z Krzysztofem Drozdowskim, autorem książki Bydgoszcz z lotu ptaka, ale także innych publikacji poświęconych temu miastu.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Nie interesują pana tylko zdjęcia lotnicze, bo przygotował pan i kolejną książkę, Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945. Nie przez przypadek ta data 1772, bo to czasy pruskie, to czasy budowy kanału bydgoskiego i pojawienia się tutaj pruskich budowli.
No tak, no to jest to moja poprzednia książka, która ukazała się tutaj właśnie w grudniu zeszłego roku, nakładem tego samego wydawnictwa, na które również dostałem stypendium z Urzędu Miasta. No i opowiada o wszystkich praktycznie obiektach użyteczności wojskowej, które w mieście były, są nadal używane przez wojsko lub istnieją, ale mają zupełnie inne przeznaczenie.
Jeszcze powiedzmy o pana najnowszej pracy, bo to bardzo ważna praca. Przygotowuje pan książkę Tajemnice Doliny Śmierci. Droga do prawdy. To w tej chwili temat bardzo, że tak powiem, na czasie, bowiem Instytut Pamięci Narodowej wznowił śledztwo w sprawie tej zbrodni w Dolinie Śmierci. My tak na dobrą sprawę bardzo mało wiemy.
No tak, to prawda. Powoli zaczyna się tylko troszeczkę takie wyrugowanie mojego nazwiska jakby z tego całego tematu, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej, co należy pamiętać i podkreślać, wszczął to śledztwo, jak stwierdził sam prezes IPN-u Jarosław Szarek, dzięki właśnie szumowi medialnemu, który w zeszłym roku wytworzyłem, również tutaj na falach Radia PIK. Dzięki audycji Michała Słobodziana. Także byłem ostatnio również przesłuchiwany w roli świadka w sprawie właśnie zbrodni niemieckich w Dolinie Śmierci, z tym, że Instytut Pamięci Narodowej bierze pod uwagę tylko i wyłącznie wydarzenia do 1945 roku, które miały miejsce.
A mogło się tam dziać po 1945 także,
Dolina,
niestety.
I nawet się działo. Dolina Śmierci ma wiele więcej tajemnic i wiele wątków pobocznych, które wychodziły przy badaniu różnych tematów, ponieważ chociażby nawet taka prozaiczna w sumie sprawa, podczas szukania zdjęć z ekshumacji z 1947 roku szukałem również archiwum IKAPA, które kiedyś przecież było ogromne tutaj w Bydgoszczy. Poznałem ponad 20 różnych osób, które tam pracowały, i redaktorów naczelnych, i fotografów, i pomniejszych pracowników, całe spektrum tak naprawdę. I się okazuje, że tak naprawdę nikt nie wie, co z tym archiwum do końca się stało. To jest taki wątek zupełnie już poboczny, ale mimo wszystko i tak ciekawy.
Była redakcja przy ulicy Fosza, a archiwum nie istnieje.
Tak.
Ciekawe. Powiedzmy jeszcze kilka słów o tej tajemnicy Doliny Śmierci. Wspomniał pan ekshumację z 1947 roku. Tam otwarto tylko jedną zbiorową mogiłę, 300 ileś osób, też nie do końca policzalnych, bo tam się nie zgadzają te opisy, a na dobrą sprawę nie wiemy, ile osób tam zginęło.
Oczywiście, że nie wiemy. Wiemy na pewno, że ekshumowano 309 zwłok, część osób...
A 306 jest opisów ekshumacyjnych.
To znaczy to różnie. Tutaj w dokumentach, które ma IPN, jest napisane, że 306 osób ekshumowano, w odpisach, które są w Archiwum Państwowym jest, że 309, także to jest sprawa jeszcze tutaj do rozstrzygnięcia. Natomiast, ekshumowano ofiary z obszaru 500 metrów kwadratowych. Cała Dolina Śmierci ma 2000 metrów kwadratowych, a należy też pamiętać, o czym nie wszyscy tutaj wiedzą, że nie tylko Dolina była obszarem, gdzie były mordowane, ale również tak zwany Parów pomiędzy tymi górkami, który prowadził do tej doliny. I również tam powinny się znajdować zwłoki. Czy się znajdują, tego nie wiemy.
Właśnie.
Dopiero to śledztwo powinno przynajmniej nas przybliżyć do poznania prawdy.
Rok 47, a rok 2018 to zupełnie inny świat. Georadary, możliwość penetracji bez naruszania nawet ziemi.
Oczywiście, że tak. Dlatego już w swoim liście z 11 sierpnia zeszłego roku, który skierowałem na ręce pani tutaj naczelnik bydgoskiej delegatury IPN-u, sugerowałem, żeby teren przebadać georadarem, co jest metodą
podstawową.
Tak, jest jako metoda zupełnie bezinwazyjna, pokazałaby nam, gdzie, w którym miejscu powinniśmy dalej szukać.
Powiedział pan po 45. Myślimy tutaj o działalności NKWD w Bydgoszczy, bo taka niestety była.
I zarówno NKWD i UB. I tutaj mamy sygnały, dotarłem do świadków, którzy tutaj również właśnie wspominają o działalności UB, o ludziach, którzy słyszeli strzały w dolinie, o ludziach, którzy zostali potem przesłuchiwani przez UB na Markwarta. Także rok 45, na pewno wiem, że była tam ekshumacja robiona i na pewno było tam wojsko sowieckie. Do końca nie wiadomo jednak, co się stało Znaczy w ogóle nie wiadomo, co się stało z osobami, które zostały ekshumowane, ile ich było i dokładnie z którego miejsca.
Dokładnie tak. Nie wiemy nawet, gdzie zostali pochowani choćby Leszek Biały, który był ofiarą właśnie Urzędu Bezpieczeństwa, pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, który zginął po 1945 roku. Nasz kłopot z tą Doliną Śmierci jest jeszcze jeden. Nie mamy niemieckich dokumentów. Zelbschutz zniszczył te dokumenty.
Tak, te dokumenty zostały zniszczone z premedytacją w grudniu 1939 roku.
W grudniu 1939, to warto podkreślić, tak. Bo oni już wtedy zdawali sobie sprawę, że popełniają zbrodnie.
Oczywiście, że tak. Za to zresztą zostali uhonorowani, ponieważ Albert Forster nakazał, by cała dokumentacja z Zelbschutzu trafiła do Gdańska, gdzie była główna siedziba tutaj, nadzorująca Bydgoszcz. I Ludolf von Alvensleben, który swego czasu był również adiutantem Himmlera, a dowodził Zelbschutzem na tutaj naszym okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, wysłał oczywiście auto wypełnione dokumentami, które jakimś cudem całkowicie przypadkowo w trakcie drogi do Gdańska uległo wypadkowi i spłonęło. Wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Oczywiście za to później dostał gwiazdę Gdańska, za to dostał jako nagrodę.
No wiadomo, za zatarcie najregularniejszej zbrodni wojennej, bo tylko w takiej kategorii można to rozpatrywać. On się później jakby chlubił tym po wojnie, bo nie był to człowiek poza zasięgiem jurysdykcji. Co prawda był w Ameryce Południowej, ale śmiał się wszystkim w twarz, mówiąc: nie ma dokumentów, a Hitlera nie znałem.
Oczywiście, że tak. On był złapany w 1945 roku przez Anglików. Niestety Anglicy do końca nie wiedzieli, nie zdawali sobie jeszcze wtedy sprawy, z kim mają do czynienia.
Jakim mordercą?
Tak, on został wypuszczony i on udał się do Ameryki Południowej, gdzie dożył do 1972 roku.
I tylko on zabrał ze sobą tę wiedzę, ile tak naprawdę osób zginęło w Dolinie Śmierci ze sobą. Wznawiamy to śledztwo. Mam nadzieję, że ta tragiczna karta dziejów naszego miasta uzyska nowe fakty, dowiemy się tej historycznej już prawdy i będziemy mogli uhonorować tych, którzy tam zginęli, bo przypomnijmy, to była niemiecka akcja skierowana przeciwko inteligencji, to była elita tego miasta.
Dokładnie tak, to był kwiat naszego narodu, elita miasta, nauczyciele, kupcy, handlarze, no wszyscy, którzy stanowili o śmietance tak naprawdę.
Lekarze, księża,
oczywiście,
adwokaci.
Wszyscy, tak.
To była próba wymordowania tych, którzy mogli stanąć na przeszkodzie planom Adolfa Hitlera.
To był plan do tego, żeby Polacy zostali niewolnikami praktycznie, bo nie miałby kto pomyśleć nawet o tym, żeby się bronić.
Mamy historię naszego miasta, mamy ludzi, którzy... Bo nie jest pan historykiem z wykształcenia.
Z wykształcenia nie. I dużo osób mi to zarzuca.
Dlaczego?
Nie wiem, myślę, że po prostu z powodu zazdrości albo z takiego powodu, że nie potrafią znaleźć jakiś tam błędów w moich książkach.
To jest pasja poznawania historii własnego miasta i tylko się cieszyć, że tacy ludzie się znajdują.
No, dziękuję bardzo.
Skoro rozmawiamy o Bydgoszczy na fotografiach lotniczych z lat okupacji, to warto wiedzieć, że jedynym świadkiem mordu w Dolinie Śmierci w Fordonie był właśnie lotnik. Podobno pilot szybowca widział z góry to, co się tam działo. Instruktor szybowcowy. Taką informację z IPN-u dostałem.
Tak, to prawda, ale nie był jedynym świadkiem, to po pierwsze. Po drugie, jego zeznania też są nie do końca jakby zgodne z prawdą. Niestety podawał, że widział tam przez kilka dni jeżdżące samochody ciężarowe. Na każdym takim samochodzie było po 50 osób. Ta liczba jest zdecydowanie przeszacowana, ponieważ na niemieckim samochodzie dostawczym, który wtedy przewoził właśnie tych Polaków i Żydów, no zmieściłoby się może maksymalnie 25 osób na największym ścisku. Także 50 osób jest to zdecydowanie przeszacowane i on na tej podstawie podawał, że zginęło w Dolinie 3000 osób.
No właśnie, tego też nie wiemy, ile osób zostało tam zamordowanych. Czas, żeby tę bolesną kartę odsłonić.
Dokładnie tak.
Planowana przez papieża Polaka pielgrzymka do Polski bardzo niepokoiła komunistyczne władze. Przewidywano, że niepokorny biskup Rzymu może rozbudzić aspiracje wolnościowe Polaków. szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty, 900. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edwarda Gierka, ostrzegał: róbcie jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia później tego nie żałowali. I tak oto w sobotę 2 czerwca 1979 roku o godzinie 10:07 samolot z Janem Pawłem II na pokładzie wylądował na lotnisku Okęcie.
Liczę na ciebie, ojcze, na twą ojcową dłoń. Liczę na ciebie, ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na ciebie, ufam tobie i nie zawiodę się. Liczę na ciebie, ufam tobie i nie zawiodę się. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko. Z tobą, mój Panie, osiądę wszystko, zdobędę cały świat. Liczę na ciebie, ojcze, liczę na miłość twą. Liczę na ciebie, ojcze, liczę na ciebie, ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
Śpiewał Ojciec Święty Jan Paweł II w Gnieźnie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczystego kraju w roku 1979. To już historia, ale historii, mówił nasz papież, nie da się unieważnić. Wiek XX, dodawał proroczo, zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen i przestrzegał. Przestrzegał, że człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi. Nie dajcie się skusić, wołał, pseudowartościami, półprawdami, widokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni. Liczę na ciebie, ojcze, ufam tobie i nie zawiodę cię. I Ojciec Święty nie zawiódł swego ojca i nas. Składając całym swoim życiem i kapłańską posługą świadectwo swego bezgranicznego umiłowania ludzi, zdobywając cały świat.
Ciągły niepokój na świecie. Wojny bez końca. Jakże niepewną jest ziemia. Gniewem i gniewem drgająca. Oto ja wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje dziś
dzisiaj świat powiedział do nas Pan.
W ostatniej swej książce Pamięć i tożsamość Jan Paweł II tak pisze o historii.
W szerokim znaczeniu można powiedzieć, że cały stworzony kosmos jest poddany czasowi. Ma zatem swoje dzieje. Mają swoje dzieje w szczególny sposób istoty ożywione. Niemniej o żadnej z tych istot, o żadnym gatunku zwierząt, nie możemy powiedzieć, że mają charakter historyczny, tak jak możemy powiedzieć o człowieku, o narodach i o całej rodzinie ludzkiej. Historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów. Człowiek nie tylko podlega nurtowi wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa i postępuje jako jednostka i jako należący do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji, opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń. Taką samą zdolność posiadają poszczególne ludzkie rodziny, jak też ludzkie społeczeństwa, a w szczególności narody. Te ostatnie, podobnie jak pojedynczy człowiek, są obdarzone pamięcią dziejową. Jest zrozumiałe, że narody starają się utrwalić również na piśmie to, co pamiętają. W ten sposób historia staje się historiografią. Ludzie piszą o dziejach grupy, do której należą. Czasem piszą też o swoich dziejach osobistych. Myślę tu o autobiografiach sławnych ludzi. Ale bardziej znaczące jest, że piszą też o dziejach swoich narodów. I te zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów są jednym z istotnych elementów kultury. Elementem, który stanowi o tożsamości narodu w wymiarach czasowych. Czy historia może popłynąć przeciw prądowi sumień? To pytanie zadawałem sobie wiele lat temu w utworze Myśląc, ojczyzna. A zrodziło się ono z refleksji nad pojęciami narodu i patriotyzmu. W tym samym utworze starałem się również dać odpowiedź. Może warto w tym miejscu przytoczyć jego fragment.
Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc, ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. Godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń. Idziemy uczestniczyć w Eucharystii światów.
Tak kończyłem.
Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej i wznosimy Ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść.
I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
I to już wszystko w naszym wieczornym spotkaniu poświęconym historii. Na następne zapraszam 1 maja. Kłania się Wojciech Sobociński. Do usłyszenia.